My kochani, od początku prośmy Ducha Świętego, aby przyszedł do nas i też chcę Was poprosić o taką rzecz, że można usiąść sobie tu nawet z tyłu za mną, dlatego że tutaj, żeby się wszyscy zmieścili, można siedzieć za mną, czy tutaj, czy w tym miejscu, żeby było łatwiej po prostu, żeby tam ktoś mógł widzieć Pana Jezusa, ktoś chce siedzieć tu, Pana Jezusa widzieć, albo tutaj, też może, nie ma problemu, nie? Duchu Święty, prosimy Cię, abyś wstąpił na każde nasze serce, na te osoby, które są tutaj, które zaraz przyjdą, abyśmy mieli doświadczenie Twojej przyjaźni, Twojej łagodności. Bardzo potrzebujemy dzisiaj, Panie Duchu Święty, takiej Twojej łagodności, ładnego, delikatnego dotyku naszego serca, szczególnie w tych miejscach, gdzie mamy rany, odnośnie drugiej osoby. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przychodził i dotykał nas. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty.
Teraz każdy z Was niech poprosi Ducha Świętego, żeby przyszedł do Panie z tą łaską, która Ci jest teraz potrzebna. Czyli może jest Ci źle, nie możesz słuchać, nie chcesz Ci tu być, nie wiem, cokolwiek. Takiego, Ducha Świętego, żeby to, co jest teraz w Twoim wnętrzu, co Ci przeszkadza, żeby spotkać się z Nim, żeby usłyszeć to, co On chce dzisiaj powiedzieć. Więc teraz proszę Cię, żebyś, kochana siostro, kochany bracie, w duchu pomodlił się do Ducha Świętego. Może Ci przeszkadza moja gęba, albo coś tam, nie, może coś takiego może być, nie? Więc jakby poprosić Ducha Świętego teraz. W imię Jezusa Chrystusa związuję każdego złego ducha, który chciałby przeszkodzić nam spotkaniu z miłującą miłością Ojca, spotkaniu z Jezusem umarłym i zmartwychwstałym. Niech to wszystko odejdzie od tego miejsca, idzie pod krzyż Jezusa, od naszych serc przede wszystkim idzie pod krzyż Jezusa Chrystusa, nigdy więcej nie wraca. Duchu Święty, napełnij wszystkie miejsca uwolnione, przyjdź z łaską uzdrowienia. Maryjo, wspomożnie wiernych,
módl się za nami.
Usiądźmy. Drodzy kochani, chcę taką rzecz powiedzieć na początku, zanim się odniosę do tej konferencji, bo tutaj ja mam taką sytuację, że tutaj przychodzą ludzie na przykład i przynoszą mi jakieś intencje i trzymają te intencje od początku i zapomniają mi dać. Ja tutaj mieszkam zasadniczo z Wami i zawsze można do niej podejść, zapukać. Natomiast ja jestem w takiej sytuacji, że ja od dzisiaj już odprawiam taką mszę nową wojownicy Marii z Lubrzy, zamówili mszę świętą za Dominika Chmielskiego. Ja dzisiaj ją zaczynam odprawiać. Więc taką nowo dziewięciodniową. I teraz tak, ja po prostu pomyślałem sobie, że ja bym, jeżeli ktoś z Was jeszcze jakieś intencje ma i teraz ktoś tam mówi, że chciałbym, żeby tu w Lubrzy. Ja po prostu zrobię tak, że ja odprawię i tak jakąś muszę tutaj za tego Dominika, tu w tej kaplicy, a teraz tam o 18 odprawię tę mszę świętą, wszystkie w Waszych intencjach, które złożyliście już i złożycie, żeby ktoś nie bo tak nie mówię, ja bym chciała, żeby to tu było, tylko że pod warunkiem, że to jest będzie zbiórówka, a i tak potem, jak napiszesz na kartce, że właśnie chcesz, nie wiem, żeby to była intencja w takiej, ty napisz numer telefonu, ja potem w Lubrzy tą mszę świętą odprawimy, każdą pojedynczo, tylko że no, nie możemy, nie mam możliwości, żeby odprawić tutaj, więc będzie taka zbiórówka, jeżeli ktoś ma, nawet mi nie da kartki, umówmy się, a da później, to umówmy się, że ta msza święta dzisiaj o 18 jest w tych wszystkich intencjach, które będziesz chciał po prostu dać, nie? Po prostu, a i tak, to ja nie mogę, no, w sensie takim tak wyjątkowo to zrobić, że to 18 tam msza święta tam, natomiast tutaj tak dzisiaj po tym krzyżowaczu odprawię pewnie msza za Dominika, no bo mam to zobowiązanie. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że dzisiaj jak pojedziemy na tą górę, znaczy cieszę się, nie cieszę, wiecie, ja dla mnie chodzenie po schodach czy po kamieniach to jest naprawdę, no to jest wyzwanie. Niektórzy tutaj już byli 15 razy dzisiaj na tej górze, zeszli, weszli i to żaden wyczyn. rozdanie to jest, jak to się mówi, graniczy z życiem i śmiercią, więc jak to się mówi. No ale każdy ma swoje uwarunkowania, nie? Bo ja mam takie uwarunkowania techniczne, jak widzicie na załączonym obrazku, że dla mnie to może być trudne, ale bardzo dobrze, że tam idziemy, dlatego że to się troszkę wiąże z dzisiejszym tematem. Dlatego, że kiedy rozważamy mękę pańską, kiedy patrzymy ją właśnie na nią w takim kontekście miłości, to jest nam łatwiej pojednać się z bratem i siostrą, którzy nas skrzywdzili. To, co ja mówiłem w ogóle o tym, że żeby pojednać się jakby z tą bolesną przeszłością, mówiłem o tym, że trzeba się pojednać z Bogiem, prawda, żeby uznać, że On jest niewinny. Druga rzecz, pojednać się ze sobą samym, żeby też zobaczyć, że nie jestem Maryją, a Maria też się przeszuczyła, też wszystkiego nie wiedziała, nie? A nam się wydaje, że ja już powinienem, niektórzy tak sobie myślą, ksiądz to powinien być idealny, nie? Ja też powinna być idealną matką, a nie jesteśmy. Nie mamy po prostu ten, jak to się mówi, wirus w sobie, który powoduje czasami, że system operacyjny nie działa tak, jak powinno. Nie działa. No tak bywa, nie? No tak jest po prostu. Nic na to nie poradzisz. Jak nawet komputer kupujesz, to się okazuje, że nagle coś tam powinien działać, a nie działa, nie? Tutaj nagle się okazuje, wiele razy mieliśmy takie doświadczenie, że na przykład miała być transmisja, a okazało się, że zawiodły te wszystkie jakby instrumenty techniczne, które są niby doskonałe i my też zawodzimy. I trzeba sobie to umieć przebaczyć. Drodzy, teraz bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli chcemy pojednać się z drugą osobą, to w punkcie wyjścia ja muszę mieć miłość do tej drugiej osoby. Jeżeli nie mam miłości, to ja nie mogę w ogóle nikomu nic powiedzieć. Czyli zobaczcie, nawet jeżeli załóżmy, ktoś przeciwko mnie zawinił, a ja tej osoby nie kocham, to ja nawet nie powinienem im zwracać uwagi. Czasami tak robimy, nie? Na przykład jak są kłótnie w domu i na przykład są takie przepychanki, albo ty zrobiłeś to, a ja zrobiłem to. I tam jest walka. To nic nie daje. To jeszcze powoduje coraz bardziej większą ranę i zamykanie się na siebie, nie? I ja na przykład czasami mam do kogoś coś i na przykład nie zwracam uwagi, a wiecie dlaczego? Bo nie mam miłości. Najpierw mówię, czy ja kocham tę osobę? Aha, nie kocham, nie lubię. No nie lubię, nie. Nie, to nie ma sensu. Nie ma sensu, bo to nic nie zmieni. Rozumiecie? I to po prostu powoduje jeszcze większą ranę, nie? Kiedyś tak myślałem, nie? Że tak zrobię, nie? Bo mówię, że trzeba być szczerym, nie? Trzeba być szczerym. Szczerość jest tylko i wyłącznie w miłości. Nie? Prawda bez miłości zabija. Nie? Bo diabeł, zobaczcie, też mówi prawdę. Czasami, nie? Na przykład mówi do Jezusa, wiem, kim jesteś, święty Boże. A Jezus mówi do niego, milcz. Jeżeli masz powiedzieć komuś prawdę i nie masz miłości, to milcz, to nic nie mów. I to jest trudne, prawda? Bo my lubimy sobie gadać, nie? Opowiadać różne historie, ale mówię, jeżeli ty chcesz naprawdę, żeby twoja przeszłość była przeszłością i żeby nie bolała, to musi być ten punkt wyjścia. I o tą miłość trzeba nieustannie Boga prosić. Czyli to jest punkt wyjścia, to jest bardzo ważna rzecz. Ludzie o tym zapominają i po prostu potem jakby niby się godzą, ale potem dalej gdzieś żal zostaje w sercu, nie? Dalej gdzieś żal zostaje w sercu. Ja mówię to z doświadczenia, bo ja miałem różne próby pogodzenia się z ludźmi, różne rzeczy wychodziły i potem mówię, ach, tej instrukcji nie przeczytałem pierwsze, nie? Że trzeba kochać, nie? No i potem się nagle okazało, że jest jeszcze gorzej niż było, nie? Bo czasami wyrzuci z siebie, wypłynie ten wrzut i po prostu się tak rozleje, że nie ma co ratować. Czasami tak może być, nie? Dlatego to jest bardzo ważną rzeczą. Jeżeli ktoś, ja pamiętam takiego współbrata, niektórzy na przykład komuś tam, jak miał zwrócić uwagę komuś, powiedzieć coś, to się bardzo długo modlił o miłość, omadlał tą rozmowę i ona wtedy zawsze wychodziła owocna. Natomiast jak chcemy po prostu komuś pokazać, że ja jestem świętszy od ciebie, ja teraz tu zwracam uwagę, nie, bo ja jestem mądrzejszy, bo ja wiem, bo ja mam autorytet, to, ale to nie ma w tym miłości, to przyniesie odległy skutek. I teraz zobaczcie, że jeżeli mam miłość do kogoś, a zwrócę komuś uwagę, a ta osoba tego nie przyjmie, to mi to nie zaszkodzi. To ta osoba prędzej czy później powie, wiesz co, miałeś rację. jeżeli to jest naprawdę z miłości, dlatego badaj swoje serce. I teraz, drodzy, jeżeli mówimy o tutaj o pojednaniu się z drugim człowiekiem, to mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, kiedy ja zrobiłem komuś krzywdę, a druga opcja, kiedy ktoś mi zrobił krzywdę. I teraz, jeżeli ja komuś zrobiłem krzywdę, to w tym momencie, co ja mogę zrobić? Przede wszystkim, no warto, znaczy czasami człowiek nawet tego nie wie, nawet coś się zerwało, nie? Jakaś relacja się zerwała i mówisz, dlaczego? Nie wiesz. I wtedy co trzeba zrobić? Trzeba pytać się Ducha, Duchu Święty, powiedz mi, czy jeżeli zrobiłem coś złego, co ja zrobiłem złego? I on ci powie, po jakimś czasie. Czasami to nie jest łatwe, ale tak naprawdę modlić się do Ducha Świętego, żeby ci powiedział, co ja zrobiłem złego. I po prostu zrobić coś takiego, że napisać sobie na kartce, czyli co ja zrobiłem tej drugiej osobie, ale konkret musi być, konkret. Nie? Czasami jak ktoś mówi, przepraszam ci za wszystko, to nic nie znaczy. Ktoś powie, przepraszam cię za wszystko, czyli za co? Czasami tak robią kobiety, mężczyźni i mówią, czy ja też cię przepraszam za wszystko i też nie wiesz, za co ta osoba przepraszam. Nie wiadomo, o co chodzi, nie? Ale na przykład, jak napiszesz konkret, nie? Przepraszam cię za tą sytuację, żałuję, jest mi wstyd, bardzo mnie to boli. I jeżeli przepraszasz, to nie wolno nigdy prosić o to, żeby ta osoba przebaczyła. Nie, to jest jej decyzja, jakby to powiedzieć, wolna. To nie możesz po prostu prosić, jeżeli ty byłeś chamem, to jest zrobić komu, weź mi teraz przebacz, nie? Nie, to po prostu ty masz zrobić krok taki, że przepraszasz, uznajesz swoją winę i starasz się to naprawić, nie? To jest taka, bardzo ważna sprawa jest naprawa. To tak jak na przykład ktoś by przyszedł do mnie, do Lubrzy, do proboszcza, mówi, księże proboszczu, ja tutaj spaliłem ten płot cały tutaj, nie? Przybywanie, nie? Przepraszam. I co idzie, nie? Mówi, przebacz, nie? No jeszcze musi naprawić, nie? A nawet jak naprawi, to ja i tak będę patrzył, cholera, a nóż za chwilę nie zrobił podobnego numeru, nie? Zobaczcie, że taka krzywda robi poważne rany. I na przykład, ja znam takie małżeństwo, pamiętajcie, że facet jest w małżeństwie i on po prostu wiele razy był w domu publicznym i zdradzał żonę i ona to jakby odkryła. On nawrócił się, słuchajcie. Jakby to powiedzieć i przeprosił żonę i wynagradza, ale ona nie jest w stanie z nim pójść do łóżka. I on to rozumie. On wynagradza i on jakby czeka cierpliwie. No bo no jakby to się mówi, no nie, on ja mówię, ja się nie dziwię temu, natomiast ja czekam cierpliwie, aż ona, w niej się zadzieje coś takiego, że ona będzie w stanie jakby emocjonalnie to udźwignąć, nie? Czy to jest możliwe? Ja to już parę, nie wiem, czy to mówię o materiałowieckich, czy nie, to jest możliwe, ale podam takie dwa przykłady, pamiętam z piły. Może ja już, bo to, co ja dzisiaj będę mówił, to nie są rzeczy jakieś nowe. To są rzeczy, które my musimy ciągle wałkować, dlatego że one nas dotykają i my jakby... I być może to, co ja mówię, to jest łaska chwili tego miejsca, że może ktoś ma rzeczywiście jakiś problem. Pamiętam w Pile takie małżeństwo, znaczy przychodzi taka kobieta i mówi, że jest w ciąży i płacze. Ja mówię, a co się stało? No, jestem w ciąży, jestem pół roku po ślubie i to gratuluję. Ale dziecko jest z kolegą z pracy. A jak to się stało? Nie wiem. Rozumiecie? Bo ja nie rozumiem. Jak to się stało, że to się... Nie mam pojęcia, proszę księdza. I teraz ja wrócę sobie, myślę, Boże, bo zbaraniałem, nie? I mówię, czy pani jest osobą wierzącą? Nie. Czy pan jest, jakby to powiedzieć, czy mąż jest wierzący? No tak, mieliśmy na ślub kościelny, ale nie chodzimy do kościoła. To w imię czego on ma pani to przebaczyć? Zobaczcie, jakie to jest wtedy trudne. Jakie to jest wtedy... Bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. Teraz jeszcze chcę wam coś powiedzieć, taką bardzo ważną rzecz, która może wam pomóc, właściwie każdemu, mówię to do siebie, do siebie to mówię, ku mojemu nawróceniu. Pamiętam parę lat temu, może też to mówiłem, był taki wywiad, taki wykład austriackiego psychiatry na temat tam egzorcyzmu czy czegoś i on mówi tak, co się musi zadać w mózgu człowieka, który na przykład jest na imprezie techno, czy gdzieś tam i budzi się rano na cmentarzu, że on groby sproponował. Czyli jakiej manipulacji on musi ulec, żeby, a on tego nie chciał robić w ogóle. co się w nim dzieje. Gdzieś zaczyna się ta manipulacja. I on mówi coś takiego, że ta manipulacja zaczyna się w tym, że człowiek zaczyna sobie dogadzać. Czyli na przykład zaczyna jakby, najważniejsze jest to, żebym ja się czuł zawsze dobrze. Nie, to nie jest najważniejsze, żebym ja się czuł zawsze dobrze. Najważniejsze jest to, żebym ja zawsze kochał. Jak kochasz, to nie zawsze się czujesz dobrze. Jak wymagasz od męża, czy od żony, czy od czegokolwiek innego, coś robisz, służysz, to nie zawsze czujesz się dobrze. To nie zawsze jest... Czasami musisz z czegoś zrezygnować. To nie jest łatwe, nie? Jak będziesz celem twoim, żeby się zawsze czuć dobrze, to zawsze na tym ktoś straci. I on mówi taką rzecz, jeżeli ktoś żyje właśnie, żeby mu zawsze było dobrze, żeby wszystkie zmysły były zaspokojone, to jest łatwo go zmanipulować. I na przykład wchodzisz do sklepu, do Dino, albo do, nie wiem, jakie tam teraz są sklepy, i tam załóżmy chcesz kupić paczkę mąki, nie? No ale unosi się zapach pączków. Unosi się jakieś coś jeszcze inne i kupujesz więcej niż chciałeś. A nie chciałeś sobie tego kupić. Uległeś pewnej manipulacji. Zobaczcie, że my czasami tak się dzieje w naszym życiu, że my kupujemy więcej niż potrzebujemy. I potem się wiele rzeczy marnuje, nie? To tak bywa po prostu, nie? I jeżeli ktoś właśnie tak funkcjonuje, nie ma takiego rygoru wewnętrznego, że i ja mam pewien cel, to w tym momencie, a żyję tak troszeczkę, mówię do siebie, nie? Bo widzicie, kurczę, ten rygor jest taki normalnie opływowy, mówię, jak to się mówi, ale to mówię, jak mówię kazania, to mówię często, żebym się sam nawrócił, bo to wiecie, że to nie jest takie proste. Łatwo się słucha, fajnie, ale potem jak ma przyjść życie, to dlatego też idziemy dzisiaj pod krzyż, żeby prosić Pana Boga o tą łaskę, żeby się wreszcie proboszcz nawrócił. I tak dalej. Nie? I no już my wszyscy zasadniczo. Nie? No i teraz zobaczcie, chcę powiedzieć, teraz przepraszasz tą osobę bardzo mocno i próbujesz wynagradzać. Nie? I to jest ta rzecz, którą ty możesz zrobić. Nie? I teraz i być może ta osoba będzie w stanie ci to przebaczyć. Nie? Być może. Ale nie musi. Jeżeli na przykład ktoś kogoś przepraszasz na przykład, nie? Kogoś przepraszasz, a ktoś mówi, dziękuję, że mnie przepraszasz, ale i tak ci tego nigdy nie wybaczę, to się też tym nie martw. Też się tym nie martw, dlatego że nie pójdziesz do piekła przez to. Bo może tak być, że ktoś, że zrobisz jakoś komuś krzywdę, przepraszasz, wynagradzasz, a to nic nie daje. Że to po prostu, jakby to powiedzieć, nie przyniesie takiego efektu, jakbyś chciał, ale ty ze swojej strony zrobiłeś, co mogłeś, żeby pojednać się ze swoją przeszłością. I teraz, bo trochę zrobiłem dygresję, drugi przypadek takiej osoby, była krzywda ogromna, że mąż zdradził żonę, ale oni weszli do wspólnoty, akurat nauka duchowonalnej, bratniej wspólnoty charyzmatycznej, jest trochę inny charyzmat, jakoś inaczej charyzmatycznie tego Ducha Świętego odbierają, ale w każdym razie oni mieli na takich rozważaniach, medytacjach temat zdrady, nie? Zdrady Judasza i tam rozmawiają i teraz ta żona tego faceta mówi tak, gdybym ja się dowiedziała, że mój mąż mnie zdradził, to byłabym w stanie mu wybaczyć. I posłuchajcie, on jak szedł do spowiedzi, to ksiądz mówi do niego wiele razy, nie, wiesz co, po prostu nie mów tego, że nie stara się nawrócić. I on rzeczywiście parę razy zdradził żonę na początku małżeństwa, a potem był wierny. Się nawrócił. Ja go znam bardzo, bardzo dobrze. Ja wczoraj imieniny zapomniałem zadzwonić. W każdym razie, ale nie stąd, nie. Jak to się i tak go nie znacie, dlatego nie ma, myślę, że go nigdy nie poznać. W każdym razie chcę wam powiedzieć taką rzecz, że on po prostu po tygodniu odważył się jej powiedzieć. Nie? Więc jak opowiedział, to mówi, kurczę, że ona po prostu zaniemogła, nie, od razu. No ale jakby to powiedzieć, ale co się stało? Co się stało, słuchajcie, że oni tak byli blisko Jezusa, że ona była w stanie emocjonalnie sobie z tym powiedzieć i owocem tej odnowionej relacji jest takie dziecko, które teraz nie wiem ile ono ma, 10, 11, 12, ale to było, no jak on przyszedł do piły, Jasiu, a czy jakoś, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie ja ich widzę często, jak oni się trzymają za ręce. Czyli oni są dowodem na to, że jest możliwe pojednanie i przebaczenie. Jest możliwe, ale to muszą być dwie strony, nie? dwie strony muszą być dojrzałe, nie? Czyli takie, że jak to się mówi, że one kochają i nie, bo co to znaczy kochać drugą osobę? Też nie pozwalać się ranić. Jeżeli ktoś mnie rani, ja nie mogę na to pozwolić, żeby ktoś mnie ranił. Bo ja muszę też kochać siebie, nie? Jeżeli kocham siebie, to też kocham swojego męża, nie? Ja nie jestem przedmiotem, nie jestem jakąś zabawką. I teraz zobaczcie, że w miłości są dwie osoby. To nie jest tak, czasami niektórym się wydaje, że żona czy mąż to jest do używania, nie? Mąż to jest do przybijania gwoździ i zawsze zwraca do roboty i musi zapierniczać, nie? To nie jest przedmiot, to nie jest jakaś maszyna, to nie jest... Niektórzy żartobliwie mówią o tym, że żona to jest jedyny sprzęt AGD, który się nosi po prostu na rękach po ślubie do domu, nie? Więc słuchajcie, to nie jest tak, nie? Niektórzy tak nie mają wyobrażenia, nie? Niektórzy mają takie wyobrażenia. I chodzi o to, że może ty też tak mówisz, że ja jestem żoną, ja powinnam. Nie. Ty musisz, nie możesz pozwolić siebie ranić. Jeżeli ktoś właśnie myśli sobie, że tak może robić, to tak to nie jest prawda, nie? I wtedy, bo wam powiem jedną rzecz, że najwięcej radości daje. Ja na przykład tutaj też podzielę się taką rzeczą, no mam, jak to nazwać, mam takie małżeństwo znajome, gdzie oni akurat są obydwoje, nie wiem czy to jest, u każdej rodziny jest inaczej, oni obydwoje są po terapii. I teraz tak, oni obydwoje wywodzą się z rodzin alkoholowych, ale oni są po terapii i teraz posłuchajcie, I on bardzo siebie szanują i bardzo mają, jakby pilnują tych swoich granic, nie pozwalają siebie ranić i oni są samodzielnymi jednostkami i ja widzę na przykład, jaki oni mają do siebie ogromny szacunek. Ogromnie siebie wspierają. I to jest jakby, to jest po prostu spotkanie osoby z osobą. I oczywiście jest tam obecny i też te współżycie i tak dalej, ale nie ma tam takiej porządliwości na takiej zasadzie, że ktoś się na kogoś rzuca, tylko to jest spotkanie. I teraz zobaczcie, że w tym momencie też nie ma w ogóle pomysłu, żeby kogoś zdradzić i czegokolwiek innego, że tam po prostu naprawdę jest to co, znaczy znam takie małżeństwo, ja nie mówię, że znam dużo takich małżeństw, ale wiem, że to jest małżeństwo mega, mega szczęśliwe. I oczywiście też po przejściach, czyli po prostu, że nawet ktoś z was dzisiaj w punkcie wyjścia ma jakąś taką trudność, powiedział mi, że ma piekło to małżeństwo jest, nie? Piekło jest dlatego, że ty na to się zgodziłaś, natomiast piekło jest dlatego, że albo ty, albo on nie pracuje się nad sobą, do tanga trzeba dwojga. To nie jest tak, że ktoś się musi za męża zrobić wszystko albo za żonę wszystko. Małżeństwo to jest ciężka praca jednej i drugiej strony. To jest oczywiście bardzo trudne. Ja mówię teraz o relacjach, nie? Bo ja mówię teraz, że to jest, mówiłem wczoraj o tym, że pojednać się z Bogiem, ze sobą to jest trudne, ale z drugą osobą to też jest skomplikowane. Więc jak ktoś mówi, jak zawsze jest ślub, to ja mówię tak. Gratuluję wam odwagi. No bo tak, wchodzi jeden kosmita w związek i drugi kosmita. Jeden jest z jednej planety, drugi z innej. I teraz mają się, słuchajcie, szanować, nie? A u nas, na naszej planecie było tak, a u nas było inaczej, nie? I teraz ktoś chce, żeby właśnie na tej planecie mojej były razem takie, jakie były na mojej planecie, nie? I koniec, nie? I jest całe życie przepychanka, nie? I zobaczcie, że to nie jest dobre. To nie jest dobre, nie? Że musi być poznanie właśnie swojej przestrzeni. Teraz zobaczcie, że właśnie w takich sprawach, szczególnie w małżeńskich czy jakichś innych, są największe rany. I teraz jak mówiłem, pierwsza rzecz to jest, że ja muszę przeprosić, ja muszę to zobaczyć, nie? I czasami jest też taki błąd, robią kobiety albo mężczyźni, że na przykład nie mówią. Czyli na przykład mówią, nie chodź do myśli, nie? Dlaczego mnie to nie boli, nie? Jak to się mówi. I teraz też oglądałem taki mem, że podjeżdża facet pod McDonalda i z jakąś dziewczyną i mówi, poproszę dwa hamburgery. Ona mówi, ja nie mam pieniędzy. To nic nie szkodzi, to jednego poproszę, nie? I ona obrażona od razu, nie? Jak to się mówi, nie? I oczywiście mu nic nie powie, nie? Na pewno mu nic nie powie, jak znam życie, nie? Bo on się powinien domyślić. Czasami właśnie jest coś takiego, że to naprawdę jest inna planeta. To nie jest tak, bo niektórym ludziom się wydaje, że na przykład, bo jak się człowiek zakochuje, to normalnie ma się wrażenie takiej iluzji, że jesteśmy jedno serduszko, połączyło nas coś tam, się tak rozumie, to jest wszystko chemia, to jest po prostu, jak ktoś jest chemikiem, to wszystko bardzo dobrze rozumie. Są różne zjawiska, że ja poczułem to w sercu, ja też to poczułem w sercu, nie? Jak coś się tak człowiek dostraja, no ale potem się nagle okazuje, że ten jakby sztuczny stan, który nie ma nic wspólnego z miłością, mija. No i potem jest właśnie, są takie rady. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mówić, rozmawiać i na przykład też mówić konkretnie z takim szacunkiem, wiesz, mnie to zabolało. I czasami jest tak, że nawet jak powiesz komuś, że parę razy, to ta osoba to może nie zrozumieć, nie? Czasami może tego nie zrozumieć, do końca życia będzie cię ranić, nie? Ale czasami są takie rany, że nie możesz na to pozwolić, nie? Nie możesz, czasami trzeba gościa wyrzucić z domu. Czasami tak, to jest też bardzo trudne, nie? Ja znałem taką rodzinę, słuchajcie, że mąż był alkoholikiem, on nic sobie nie robił, złe z żony, nic. Nie wiem, czy wiecie, że ktoś jest uzależniony, to słuchajcie, to nie jest wrażliwe na twoje łzy. Jest tylko wrażliwe na swoje łzy. Jak jemu coś zabraknie, no to w tym momencie, jak to się mówi, nie możesz sponsorować jego nałogu. Nie możesz sponsorować. No i to jest też bardzo trudne. Dla niego bolesne, dla niej osoby bolesne. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, że to jest bardzo ważna sprawa. Czyli jakby wracam do tego, żeby przeprosić, nie? I starać się wynagradzać. I w tym momencie to jest jakby to coś, co możesz zrobić. Druga rzecz, jeżeli ty jesteś osobą taką, którą ktoś skrzywdził, co możesz zrobić? Pierwsza rzecz, musisz się bronić. Czyli po prostu się musisz odseparować. Nie mogę pozwolić się, żeby ktoś mnie skrzywdził. Po co mam to robić? Oczywiście trzeba mu powiedzieć, objaśnić, objaśnienie dać. No i jakby, no i czekać, aż coś on z tym zrobi, nie? I jak to się mówi, i oczywiście dobrze jest w sercu zrobić coś takiego, przebaczyć mu, ale nie mówić mu, że go mu przebaczasz. Dlaczego? Nie mówić mu tego, że mu przebaczasz. Powiedzieć mu wtedy ewentualnie, kiedy on cię przeprosił. No bo to on w ogóle nawet nie jest świadomy. Ja ci przebaczam wszystko, co mi zrobiłeś. On mówi, ale co ty mi przebaczasz? Ja w ogóle nic nie zrobiłem, nie? Są tacy giganci, nie? I teraz chodzi o taką, że on musi się zorientować. Czy musisz mu dać przestrzeń. I teraz, dlaczego warto jest w ogóle przebaczyć? Nie? Dlatego, że się męczysz, jak nie przebaczysz. Czy to jest łatwe? Jest bardzo trudne. Szczególnie, jeżeli ktoś mi zrobił jakąś krzywdę. Taką bardzo poważną, nie? Zranił mnie, zdradził mnie, no to po prostu podeptał mnie, nie? To boli. Czasami ten żal trwa wiele lat, nie? Ja sam mam takie doświadczenia, że ktoś mi zrobił w moim odczuciu krzywdę, albo inaczej, czasami ktoś możesz czuć, że ktoś ci zrobił krzywdę i żal ci nie odchodzi. Czasami się nawet zastanawiałem nad tym, wiecie co, warto jest zaufać temu, co czujesz. Często warto jest zaufać temu, co czujesz, bo to jest jakaś prawda. To nie jest, że to coś wymyślasz sobie. Oczywiście to czucie może być jakąś związane, że uwierzyłeś jakiejś iluzji. Ale to jest jakaś prawda o tobie. I teraz, drodzy, i teraz jak się tego pozbyć? Czy to jest w ogóle możliwe? No to, co ksiądz Krzysiu powiedział, tutaj może być ksiądz. O mało co ksiądz, można powiedzieć, mało co ksiądz był księdzem, a nie jest. Słuchajcie, to jest decyzja. Decyzja, ale czasami taka decyzja też jest rzeczą trudną. I teraz wam powiem taką rzecz. Ja znam jednego kapłana, który był bardzo poraniony przez ludzi. Wielu ma wrogów. I on, ja zauważyłem taką rzecz, że on normalnie do tych wszystkich wrogów, o których ja wiem, że mu skrzywdzili, że są przeciwko niemu, on ma do nich, jest w stanie do nich mówić, rozmawiać z nimi i on mówi, że ja nie mam żadnego żalu. Ja nie mam żadnego żalu. Ja normalnie zachowuję się naturalnie, mogę żartować z nimi. I ja pytałem się go, a jak ty to robisz? A on mówi, wiesz co, ja codziennie rozważam mękę pańską, drogę krzyżową. I patrzę, myślę o tym, co Jezus wycierpiał dla mnie. I zobaczcie, to jest pewien klucz. My to dzisiaj będziemy robić. Jeżeli na przykład może ktoś z was ma żal do kogoś i za każdym razem, kiedy sobie przypominasz, to po prostu to wraca. To jeżeli popatrzysz na to, co Jezus zrobił dla ciebie, w takim kluczu, nie? to jest szansa, że coś się w twoim sercu zmieni, że nie będziesz miał tego żalu. Oczywiście będziesz miał, jakby nie pozwolisz się dalej ranić, nie? Bo to czasami jest tak, że ktoś na przykład po paralizie w sercu i chciałby tej osobie wrócić, ale ta osoba nie zdaje sobie z tego sprawy, co zrobiła źle, to nie wolno ci do niej wracać. Czy w sensie, niektórzy na lekcjach księża mówią, że trzeba się w wielkim poście pojednać. To jest błąd. Ty możesz przebaczyć, ale pojednać to jedna osoba i druga musi być gotowa. Bo jak nie jest, to ty wchodzisz znowu coś takiego, co ci porani bardziej. Nie? Pojednanie to jest dwie osoby, nie? Oczywiście ty możesz pojednać się z Bogiem, możesz ze sobą się pojednać, ale jeżeli chcesz się pojednać, to jedna osoba musi przeprosić, druga przebaczyć. I to jest decyzja wolna i musi to zobaczyć. A więc nie możesz powiedzieć drugiej osobie, wiesz, czasami warto podprowadzić, wiesz co, bo zabolało mnie to. Mówię, co cię zabolało? Co za problem? I wtedy ty jesteś załamany, nie? Bo ci ta osoba robi jakiś, nie wiem, ty masz jakieś wrażliwe serce, nie, i tak dalej. A tutaj ktoś, ja pamiętam kiedyś taką dziewczynę w Pile, wam powiem, która przychodzi do mnie i ona mówi tak, proszę księdza, kocham bardzo mojego męża, a mąż jest uzależniony od pornografii. I on do mnie mówi, słuchaj kochana, chciałbym zobaczyć, jak ty, jak kochasz się z moim sąsiadem. Już nawet zadzwoniłem do niego, żeby przyszedł jutro wieczorem. I ona płacze. Rozumiecie sytuację? Że ja tego nie rozumiem. Tylko ona po prostu płacze, że coś takiego on w ogóle jej robi, nie? A on nie widzi problemu. On nie widzi problemu. To przecież to jest dramat. Ile jest takich sytuacji? To co ja mówię, to jest przerażające, ale krzyż jest rzeczą przerażającą. Co w ogóle, jaki układ? I tak nie wiem, czy ta kobieta weszła w ten układ, czy nie. Bo niektórzy zgodzą się na to, co się ich serce nie godzi, żeby on nie zwiął. Bo nasza kobieta nie chce być samotna. Ja wam powiem, to co powinienem powiedzieć, to w punkcie wyjścia, że dzisiaj jakby takim złem w życiu człowieka jest samotność. I Pan Bóg jakby o tym wiedział, dlatego pojawiła się Ewa. Ale po tym pogrzebu pierwotnym drugim złem w życiu człowieka są więzi toksyczne. Czyli takie więzi, gdzie jeden drugiego wykorzystuje, jeden drugiego oskarża. I jest walka między żoną i mężem, nie? Ktoś musi dominować, nie? Ja rządzę, nie? I to jest strasznie, strasznie krzywdzące dla żony i dla męża. To jest problem bardzo wielu osób. I drodzy, ja chcę wam powiedzieć po prostu o tym, dlatego ludzie dzisiaj młodzi, nie wiem czy wiecie, że młodzi ludzie boją się dzisiaj wchodzić w związek małżeński. Mówią tak, jak mój związek ma wyglądać tak jak mamy i taty, ja takiego związku nie chcę. Ja nie chcę tak żyć, żeby mąż mnie tak traktował, jak traktuje mój tata moją mamę na przykład, nie? Zobaczcie, nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, że co się dzisiaj nie ma takiej kultury, jakby, że wszyscy chcą wychodzić za mąż, żenić się, bo się po prostu obawiają tego i wolą być sami, są nieszczęśliwi, nie? Że dzisiaj mamy naprawdę ogromny problem z tego powodu, że ludzie nie umieją kochać w sposób taki wolny, też wolny, że ja jestem w stanie tą żonę, mojego męża kochać jako wolny człowiek i ona też jest wolna, nie? Że jak to się mówi, że i też jest tam miejsce na pojednanie, że jest ta decyzja w sercu, że ja ją kocham, że ja nie chcę jej sprawić przykrości, prawda, i że jestem w stanie jej wybaczyć, nie, ale czasami jest taka sytuacja, że ktoś wchodzi i jest nieupokładany, nie, bardzo mocno. I teraz, drodzy, pojednać się właśnie z drugą osobą, no to właśnie znaczy, że ja muszę też widzieć swoją winę i oczywiście ja nie mogę pozwolić się ranić, nie, czyli jeżeli ktoś jakoś taki mówi, dobra, tam się nic nie stało, idziemy do przodu tam i będziemy teraz rozważać te rzeczy. Nie, no trzeba, dlatego ja znam takie małżeństwa, gdzie, nie wiem czy w odnowie charyzmatycznej jest coś takiego, ale w Łazie na pewno jest i w Neokatechumenacie, jak dialog małżeński. Podstawą w ogóle szczęśliwego życia jest dialog. Ale o czym dialog? Nie o tym, jak stoi giełda w tym w Polsce, nie, co warto kupić, czy nie warto, nie, czy tam, czy co dzieci robiły, tylko o nas. Co czujesz? Co myślisz? Jak się czujesz dzisiaj? Co ci, o nas. Nie? Zobaczcie, jeżeli nawet, nie wiem, czy kiedyś mieliście taki dialog z Jezusem. Jezus, co u ciebie dzisiaj? Jak ty się dzisiaj czujesz? Ktoś się dzisiaj odwiedził tu w kaplicy? A jak do męża mówisz, do żony mówisz? Czy w ogóle rozmawiamy na ten temat, nie? O tym, nie? Czy w ogóle jesteśmy na to wrażliwi, nie? Ja znam takie właśnie małżeństwo w Pile, słuchajcie, że oni oczywiście oni mają tą możliwość, że oni, oni chodzą spać w ogóle codziennie 3-4 rano, nie normalni, trochę moim zdaniem, ale oni mówią, że oni ze sobą bardzo dużo rozmawiają, nie? I na przykład ona mówi tak, ja wiem, że mój mąż mnie kocha. I ona mówi na przykład taką rzecz. Andrzej, ja jestem strasznie skąpą osobą. I mój mąż mnie ratuje. Mówi tak, podziel się! Podziel się! I to jest przykro dla mnie, ale on wie, że to on robi z miłości. Że on mi zwraca uwagę z miłości, nie? Że to nie jest po prostu, że on jest wyższy. Ale to dzięki temu, że oni ze sobą bardzo dużo rozmawiają. A my nie rozmawiamy, nie? Obrażamy się, nic nie mówimy, niech się domyśli. I potem okazuje się, że nagle się okazuje, że coś się rozpada i ty nawet nie wiesz, dlaczego się coś rozpada. Ja miałam takie doświadczenie też, że coś nagle się rozpadło i ja nawet nie wiedziałam dlaczego. No i to też nie, oczywiście nie ja to co ja mówię, to nie jest tak, że jak ktoś to posłucha, to zaraz gwarancja, że życie będzie szczęśliwe. Bo życie jest tak bogate, tak nieprzewidywalne, my tak wielu rzeczy w ogóle nie wiemy. O drugiej osobie, że to jest po prostu bardzo trudne, żeby to wszystko ogarnąć. Dlatego zobaczcie, dzisiaj ja mówię o tej przeszłości troszeczkę, bo dzisiaj taki temat jest związany z przeszłością, że jeżeli chcesz pozbyć się tego żalu, pretensji, przebaczyć, albo nawet myślisz sobie, że z kimś dawno nie rozmawiałeś, to zastanów się nad tym, nie? Czy aby nie jesteś winny i wtedy być może warto pomodlić się o łaskę spotkania i po prostu konkretnie nazwać. Przepraszam cię za to, żeby ta osoba wiedziała dokładnie za co. I oczywiście, jak to się mówi, może ta osoba po prostu nie zauważyć, że ona też coś zrobiła, bo czasami są też tacy, że oni tego nie zauważą. I wtedy trzeba się zdystansować. Ja zrobiłem co mogłem, natomiast jakby jeżeli ma coś dalej trwać, to druga osoba też powinna to uznać. Jak nie uznaje, to wtedy trzeba się wycofać i czekać, może. Nie mówić, nie na przykład, że coś tam przebaczam, czy cokolwiek innego. Nie. Robię co z mojej strony, dlatego że to potem nic nie daje. Zobaczcie, z drugiej strony powiem wam taką rzecz. Te osoby, z którymi mamy blizny, nie? Czyli po prostu mamy te rany, nie? Odrzucenia, bo mówiliśmy wczoraj o odrzuceniu. Tata, mama, to są takie najbliższe osoby, to czasami się nie da po prostu wrócić do tego samego, co było, do łona mamy, do takiego życia. Nawet niektórzy by chcieli, żeby było tak jak dawniej, to się tak nie da. To nie jest możliwe. Dlatego, że my jesteśmy już na innym etapie. Natomiast możemy, drodzy, sprawić to, że te rany przestaną być ropiejące, ale będą chwalebne. Czyli po prostu te rany będą takie, że one nie będą boleć, nie? Ale jakby to zależy właśnie od tej mojej postawy, nie? I od tego, czy będę rozważał właśnie mękę Pana Jezusa. I też nie jest łatwe, ale mówię wam o tym. Jan Paweł II, na przykład Jan, jak on się nazywa, ojciec Pio, oni codziennie rozważali mękę Pańską, nie? Nie chodzi o to, że teraz my musimy, ale pomyśl o tym, że jeżeli masz problem, naprawdę, że rozważasz, co kto ci zrobił, nie? Spróbuj to robić. Na przykład w Wojownicy Marii często rozważają, mamy zawsze w pierwszy czwartek miesiąca czy tą godzinę świętą, adorację od 23, teraz będziemy mieli 2 maja w Lubrze, od 23 do 24 mamy godzinę męki pańskiej, rozważamy. I, czyli to jest ten moment, kiedy Jezus w ostatniej wieczerzy czuł się najbardziej samotny, słuchajcie. Najbardziej samotny i prosi właśnie swoich uczniów, żeby dotrzymywali mu w tej jego samotności towarzystwa. I muszę wam powiedzieć taką rzecz, takie świadectwo, jak zrobiliśmy to pierwszy raz w Lubrzy, to potem tam ktoś mówi, ktoś tam, ci wojownicy Maryi, jak od Lubrzy to przyjeżdżają z różnych okolic i ktoś mówi, Boże, ja tu przyjechałem, nie wiem, gdzieś tam z Sorzymia, to nie, to jest 60 km czy 50. I mówi, ja miałem następnego dnia iść do roboty, ja miałem tak lekki, czułem po prostu, jak mi takie różne problemy odeszło, nie? Bo jeżeli towarzyszysz Jezusowi w jego samotności, ty jesteś przy nim, to się okazuje, że więcej korzystasz, masz tą miłość z krzyża. To, co ja wam powiedziałam, nie? Że nas ludzie ranią nieustannie. Ale jeżeli ty jesteś przy Jezusie, to masz tą Jego miłość z krzyża. Że jesteś w stanie patrzeć na siebie, na drugą osobę z łagodnością, ale co więcej, jesteś mądry i nie wchodzisz dalej w to samo bagno. Nie? Bo czasami jest tak, że ktoś chciałby, żeby się wszystko ułożyło, żeby było tak samo. Nie. Bo jeżeli coś nie działało w twoim życiu, czyli coś, małżeństwo, załóżmy, mówi, że jest nieszczęśliwe, to jeżeli chcesz, to nie możesz wyjść to samo. To musisz po prostu wyciągnąć wnioski i ty, i druga osoba musi się nawrócić. Oczywiście do tego trzeba dwojga, to musi być dialog, to nie jest takie proste. To jest dlatego mówię wam, drodzy, ja tak nawet sobie pomyślałem dzisiaj, wiecie, o tej mojej wspólnocie zakonnej, nie? Czy o księżach, nie? My się myślę, że jakoś lubimy, ale każda wspólnota ma jakieś tam swoje problemy, ja tam nie chcę za bardzo o tym opowiadać, ale o co chodzi, że to nie jest takie wcale też proste, nie? Być ze sobą po prostu, być w jakichś takich relacjach bliskich, nie? Że to jest po prostu, każdy z nas jest zupełnie inny, nie? I tak samo, a w małżeństwie to jest jeszcze gorzej, nie? No bo facet się z facetem za dużo nie różni, nie? Mniej więcej mamy te same, jak to się mówi, sposób myślenia, ale kobieta to jest inny świat. I teraz jak jest coś w małżeństwie, to naprawdę, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, nie? Ale co jest pocieszające, że Pan Jezus do małżeństwa wam dał taką szczególną łaskę. Taką, której nie dał do życia zakonnego, jestem przekonany, nie? Że jest tam obecny. Jest tam obecny bardziej niż w życiu zakonnym. Jest bardziej obecny w małżeństwie. Naprawdę. Jeżeli jedna i druga osoba jest osobą wierzącą. Dlatego jak budujemy relacje, jeżeli coś się zawaliło, to dlatego, że ty pozwoliłaś się krzywdzić, bo bałeś się straty, dlatego się boimy właśnie, żeby ktoś od nas nie uciekł. No i jakby nie widziałeś, że robisz coś złego, bo ci druga osoba nie powiedziała. To jest skomplikowane. Więc drodzy, dzisiaj już kończąc tą konferencję, chcielibyśmy prosić Pana Jezusa, żeby właśnie dał nam taką odwagę, jeżeli mamy z kimś na pięku i odzywamy się, dał nam odwagę zobaczenia naszych grzechów, naszych win, naprawy tego z naszej strony. A jeżeli ktoś nas krzywdził, żebyśmy mieli odwagę przebaczyć i czekać. Czekać jakby i kochać tą osobę, nawet jeżeli ta osoba miałaby do nas nigdy nie wrócić. Nie? To jest też bardzo bolesny taki proces, na przykład dochodzenia do prawdy. To jest bardzo trudne. Jeszcze tak chcę wam powiedzieć, że jest taka wspólnota Sychar, wspólnota trudnych małżeństw. Jest taka książka, Ile jest warta twoja obrączka. Nie wiem, czy oni słyszeliście, że oni tam mówią, że każde małżeństwo jest do uratowania. Każde. Bez wyjątku. Więc drodzy, zachęcam właśnie do tego, żeby w to jakoś wejść, w tą rzeczywistość. I drodzy, już na ostatnią chwilę, że będziemy ci szli, właśnie też bardzo was proszę o modlitwę jakby za mnie dzisiaj, jak będziecie szli na tą drogę krzyżową. Żeby Pan Bóg mi coś tam zabrał, coś takiego dla mnie bolesnego, trudnego, nie będę tam jakby wchodził w szczegóły, nie, więc że tak bardzo Bóg go proszę, żeby coś tam właśnie mi zabrał. No, tyle mogę wam powiedzieć, ale proszę was właśnie dzisiaj pod tym krzyżem jakąś tam westchnienie jakoś tam za mnie po prostu, nie, bo chciałem, żeby Pan mnie uzdrowił. Nie? Każdy z nas potrzebuje takiego uzdrowienia, żeby się czasami pozbyć jakiegoś żalu. Nie, mamy te różne uczucia, których nie chcemy, a które są z jakiegoś powodu. Więc drodzy, popatrzmy jeszcze chwilę na Pana Jezusa i potem będzie błogosławieństwo i potem będzie chwila przerwy i lecimy rakietą na F-16 na drzewa. Mam nadzieję, że tam wylecimy. Uwielbiam Cię.